wznawiamy sesję. Uchwała numer 9, łamane przez 42, 2015 rok Rady Gminy Wcisnej z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej. Proszę panią Legilę króciutko streścić.
Więc w paragrafie 1 wprowadza się opłatę miejscową dla dzieci przebywających w gminie ludowej, charakterystycznych grup początkowych lub szkoleniowych na obszarze gminy i miejscowościach. Bóg, Cisna, Dążyca, Hakowce, Jaworzec, Skarnica, Krzyny, Liszna, Przysłup, Rostok i Górne, Symerek, Przewodnictwa, Wegmina i Żubraczka. Solince, nie wiem, czy tam kogo jest panie przewodniczący, panie, no, nadleśniczy zbierać opłatę, bo tam jest dwa budynki.
Tam nie ma działalności.
Tam nie ma działalności. Tam nie ma Solince, a poza tym.
To jest tylko Leśniczówka.
Tak. I to budynki. Natomiast tutaj też dzwoniłam do Regionalnej Izby, ponieważ uchylamy taką uchwałę z 2008 roku, gdzie były wymienione miejscowości. I myśmy w kolejnych latach zmieniali tylko tą uchwałę z 2008 roku w kwestii wysokości stawki. Ponieważ weszło nowe rozporządzenie, gdzie się ustalało to miejscowości, myśmy dodali do wszystkich miejscowości, bo też nie wszystkie miejscowości były. Natomiast rozporządzenie ministra z 18 grudnia 2007 w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, której można pobierać opłatę miejscową, tam ustala, że te walory muszą być, musi być też to czyste powietrze potoczne i to też są jakieś badania. To nie jest tak teraz wprowadzić nową miejscowość. I powiedział mi tutaj też koordynator, żeby przepisać te miejscowości tak, jak były do tej pory, tylko nie zwiększać o żadne inne. Dlatego te miejscowości pobieramy takie, jak były w ustawie uchwale z 2008 roku. Tutaj też byśmy nie musieli ustalać, prawda, nie wprowadzać uchwały, ale jest to znów, że Rada Gminy może. I dlatego wprowadzamy też ustawkę złoty 60, tak jak na takie stanie powiedziałem, że Rada będzie po prostu wysokość jakiejś innej stawki. Bo maksymalna stawka dla opłaty miejscowej to jest 2,18 takiego pobytu dziennie, ale za każdą rozpoczętą dobę pobytu, czyli musi ktoś przebywać dłużej niż dobę, żeby od niego pobrać tę opłatę miejscową.
Czyli
Majdanów,
dlatego
nie
jest
Majdan wpisany,
tak?
Właśnie
to jest Majdan.
Nie ma
Majdanu. No, no to z tymi miejscowościami w gminie też wiecie, jak jest.
Tak, bo oni są podporządkowani pod ośród geodezyjny pod Liszną. Tak, w zasadzie nie jest tak naprawdę, on jest nazwą miejscową i figuruje jak gdyby zwyczajowo, ale w wykazie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Majdanu jako miejscowości nie ma, ponieważ ten teren, ten obszar administracyjnie nazywa się Liszną. I tu opłata dotyczy.
Też ludzie jak kupowali budynki, to też przychodzili, bo by się okazało, że mieszkali w Majdanie od iluś lat, a kupowali budynki bliższe. Tak samo i było też tam z Bukiem też było. Z Bukiem a w Dążycy, bo te obręby ewidencyjne też są jakoś tak inaczej. Nie do tego, co nie jest.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania dodatkowe do tej uchwały? Bardzo proszę.
Ja bym się zapytał, bo jest paragraf 4 i tutaj w paragrafie 4, czy ten paragraf 4 jest w ogóle realizowany, bo czy on wynika ten obowiązek z akt jakiegoś wyższego rzędu?
To jest dopiero
właśnie. Proszę państwa, to jest też ta zmiana będzie obowiązywać, wprowadzona jest uchwałą z 11 września 2015 roku. Będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016.
To wynika to,
że Rada Gminy może też zarządzić powrót tych opłat, czyli opłaty targowej, miejscowej i tej reklamowej, w drodze inkasa rozwykleśnić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkasą, a także może wprowadzić obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób, o których mowa w artykule 17 ust. 1, a ust. 1 to mówi opłata miejscowa i tak dalej.
Czyli jest to dowolne.
Dowolne. Oraz określić szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.
Ja się
i to jest taka no, propozycja.
Propozycja. Ja się tylko kto to będzie realizował? Czy to nie nakładamy takiego, znaczy najzwyklejszej formalizacji naszej działalności, bo każdy powinien mieć książki meldunkowe i z nich się rozliczać, ewidencje i z nich się powinien rozliczać. A dodatkowo, będąc każdy sam dla siebie, jeżeli prowadzi jakąkolwiek działalność, czy choćby taką turystykę, miałby być inkasentem, miałby robić, że tak powiem, dodatkową ewidencję. Ja nie wiem, czy to jest słuszny pomysł, żeby, proszę Państwa, wprowadzać ten obowiązek. Jak Państwo myślicie? No, moje zdanie jest to nadmierna formalizacja w tym momencie, bo można przyjść książką ewidencyjną i powiedzieć się rozliczyć.
Pewnie z tego, czy to była...
Mam tu wątpliwości.
Jest tak zwany...
No właśnie, my też mamy wątpliwości i my podzielamy poniekąd nawet pana radnego.
Ale ponieważ zawsze były naciski, że gdyby była książka, to byłoby tego więcej, no to wtedy...
Bo księgę ewidencji prowadzą tylko i wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą. Natomiast ewidencja...
A to też powinno być.
Ja rozmawiałam 3 razy z naczelnikiem Urzędu Skarbowego i nie ma na to ustawie przepisu, żeby była tak. Nie ma na to przepisu.
Jest to wtedy,
tylko i wyłącznie, jeżeli z kontrolą wstępuje Urząd Skarbowy, bo jest domniemanie albo przypuszczenie, że dochody z działalności tej agroturystycznej podciągniętej pod rolnictwo, czyli to 19 tysięcy, zostało przekroczone. To wtedy wkracza Urząd Skarbowy i on już tam się po prostu z kontrolą szefu określa. Natomiast jeżeli ktoś deklaruje, że jego dochód z tej działalności nie przekracza 19 tysięcy, to jest to ta kwota właśnie zgodnie z ustawą o agroturystyce, a nawet nie agroturystyce, tylko o posiadaniu gospodarstwa rolnego od podatku i nie ma wtedy obowiązku po prostu prowadzenia ewidencji osób przebywających na terenie swojej posesji. Natomiast pytam się naczelnika, no to jak wy to wtedy określacie, czy ktoś po prostu finansowo przekroczył tą kwotę. No więc mówił, że wykazane dotąd kontrole potwierdzają fakt, że każdy jakieś tam zapiski, jakby to nie nazwać, kalendarze rezerwacyjne, notesy rezerwacyjne prowadzi, no bo to też wynika z samego faktu rezerwacji pokoi, czy terminów, w których one są zajęte. Niemniej jednak wybierzamy najczęściej tego typu działalność, jeżeli chodzi o finanse, to dochodzą, proszę Państwa, po wyciągach z kont bankowych, na które wprowadzane są zaliczki czy zadatki. I ta ustawa, bo właśnie był ciągle problem, jedne osoby są, które naprawdę bardzo rzetelnie, ładnie prowadzą, i do, praktycznie do dochodów z Urzędu Skarbowego powinny to prowadzić, bo podejrzewam, że jak ktoś nie prowadzi, to potem w jakiś sposób karają, zwłaszcza jak przekroczy. Natomiast do opłaty miejscowej, proszę Państwa, ze starej obowiązującej ustawy nie wynikało, że należy prowadzić ewidencję, a więc każdy sam dobrowolnie jak gdyby zapisywał i wskazywał ilość tych osób. Teraz właśnie ta nowa ustawa daje szansę, że Rada może nakazać jako prawo miejscowe prowadzenie takiej ewidencji do opłaty miejscowej. Myśmy, proszę Państwa, nad tym dyskutowali w zeszłym roku. Tam taka propozycja też jak gdyby była już dyskutowana. Ale rozważamy też do końca to, czy nie zaadministrujemy na siłę ludzi. Dlatego, że proszę Państwa, jak będzie wymóg, no to wtedy każdy będzie musiał się taką książką wykazać i każda osoba przebywająca będzie musiała być zapisana. Na pewno dla nas, jako urzędu, dla czynności kontrolnych byłoby to łatwiejsze. Jeżeli ktoś, proszę Państwa, prowadzi już ewidencję działalności gospodarczej, wpisuje osoby i gości, to jest rzeczą oczywistą, że nie musi tego prowadzić, bo to by się jakby dublowało. Natomiast dla tych osób, które nie prowadzą działalności, a przyjmują gości, no uznaliśmy, że to będzie jakaś po prostu księga czy zapiska, no jak ktoś sobie sam sporządzi, po prostu pozwalająca skontrolować, ile osób przebywało. Ale no tak jesteśmy, proszę Państwa, 50-50 przekonani, bo jeżeli nie ma dobrej woli, to i tak o tej księgi po prostu nikt nie pisze. A nie ma tylu urzędników, jest to nie sposób, żeby przy tylu set miejsca, bo...
Żeby ten urzędnik nie
umieścił. Czy nawet, proszę Państwa, na nas mieć miesiącu, tylko sprawdzić, czy te osoby są tam ewidencjonowane i zapisywane. Jest to problem, no proszę jakoś to wyważyć, przedyskutować i rozeznać. Aczkolwiek proszę Państwa, no też jest tak, że jedni się z tej opłaty wywiązują, inni się z opłaty klimatycznej nie wywiązują. Dzisiaj żeśmy jeszcze dyskutowały z panią Ruliną, bo niektóre osoby chociażby prowadzą działalność gospodarczą i od 2 lat na przykład nie płaciły ani złotówki za opłatę klimatyczną, ale będziemy występować do Urzędu Skarbowego na naliczenie opłaty, jak ona się nazywa? Skarbowy, ponieważ to idzie, proszę Państwa, w ten Urzęd Skarbowy, no, ale też w jaki sposób musimy podjąć interwencję, bo nie może być tak, że 100 metrów dalej sąsiad płaci świetnie i są to duże sumy, a pensjonaty, które mają, proszę Państwa, po 40 miejsc, 0.
Dzisiaj wejdzie do Urząd Skarbowy, a jutro przyjdzie do gminy.
No ale chyba i tak.
Przymusicie, jakoś trzeba przymusić.
Jeśli chce się poznawać, to się zadać. Proszę pan radny.
Uważam, że powinien ten paragraf 4 zostać na dawno. Z tego, tak jak pani Wójt mówi, ktoś wprowadził obiekt, 2 lata nic nie płacił, ale gdy będzie obowiązek zapisany prowadzenia tej książki ewidencyjnej, to później prowadząc taką ewidencję, będzie no, wykaz, że jednak ci ludzie przebywali u nich, że tych ludzi miał, nie odprowadził tego podatku. Przykład mamy kontroli, która przyjechała, tam jeździła, nie wiem, miesięcznie, czy...
No, zaraz będę mówić o tak.
Ile to przyniosło korzyści pozytywnych dla gminy. Także, no, tak czy inaczej uważam, że obiekty, które prowadzą ewidencję, nie muszą prowadzić tu ewidencji, a te, które nie prowadzą, wynajmniej jak mała część zacznie prowadzić, to będzie zobowiązana ten podatek do gminy odprowadzić wynajmniej z tych osób, które są zapisane w tej książce ewidencji.
No to jest oczywiste, że jeżeli ktoś prowadzi księgę merytorową, to nie będzie prowadził dodatkowej, tak jak na przykład w hotelu nadleśnictwowo ostatnio jest wszystko na tym, żeby pisane automatycznie w programie, to byłoby rzeczą niepoważną, żeby jeszcze dodatkowo prowadzić jakąś ewidencję opłaty.
Myślę, że jeszcze pani wybrał, nie wiem, ale są jeszcze tak zwane przepisy strefy nadgranicznej, bo tutaj też niby przez strefy nadgranicznej każdy powinien postrzegać dokument, ale też powinien mieć zamieszkanie
Dobrze, to ja tylko jeszcze uzupełnię, jeżeli już jest wprowadzane to z takim przypiskiem, że w przypadku prowadzenia książki ewidencji pobytu wynikającej z przepisów innego rzędu obowiązek ten nie, znaczy, tak. Nie stosuje się.
Tak.
No bo po co prowadzić dwie ewidencje, jeżeli już?
Nie, nie, absolutnie. Te osoby, które prowadzą ewidencję, prawda, merytoryczną, są na podstawie rozliczania klimatyczną, przepis nie dotyczy. Możemy tak dopisać.
Obowiązek ten nie dotyczy osób prowadzących ewidencję merytoryczną.
W obiekcie.
Osób czy podmiotów prowadzących ewidencję.
Osób i podmiotów. Osoby indywidualne i podmioty gospodarcze. I zwykle, i mamy rozwiązane.
Obowiązek ten nie dotyczy osób
i podmiotów prowadzących ewidencję merytoryczną.
Mówimy o książce merytorycznej.
No tak, że sobie ludzie zapisują. Może. Czy ewidencja merytoryczna będzie dobrą nazwą, bo osoba fizyczna nie prowadzi tylko ewidencji.
Ewidencję
pobytu. O tak, ewidencję pobytu. Tak, nazwijmy to pobytu. Nie wiem, tylko bo się zaraz do czegoś wiąże, ludzie by musieli przyjść i meldować tego.
Ewidencja dotyczy osób i podmiotów prowadzących ewidencję pobytową.
Co pan proponuje? Ewidencja pobytu.
Ewidencja osób, czy to jest jakaś ewidencja pobytu, prawda?
Kto jest za wnioskiem?
Słuchajcie, obowiązek ten nie dotyczy. Jeszcze może doprecyzować to na razie. Niech pan jedzie ta cała na razie, a przecież się robi tam na niezbyt.
Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji fizycznych przebywających dłużej niż dobę, która kolejowych zobowiązanych do liczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać nazwisko liny, adres zamieszkania, datę i godzinę użytkowania do danego miejsca oraz datę i godzinę opuszczenia danego miejsca.
godziny
przeszły. Tylko z drugiej strony, jeżeli mamy za dobę pobytu, to jak ustalimy tą dobę pobytu? No. Czy to jest dobre?
No nie, ale to już.
Znaczy, bo to nie ma czego dyskutować. Proszę, nie wejdźmy tą godzinę.
Datę może, datę.
Datę. Oraz datę.
Datę to nie godziny.
Obowiązek nie dotyczy osób i podmiotów prowadzących
ewidencję pobytową.
Czy ewidencja ma?
No i pani ma opuszczenie.
Nałożono obowiązkiem jakimś tam.
Ewidencja pobytowa. To jest to samo. Ewidencja
pobytowa.
Idź do pracy.
Inną formę ewidencji poręgunkowej. Na przykład ktoś sobie zapisuje, czy ktoś prowadzi działalność, to ma
samorządowość.
Obowiązek termin nie dotyczy osób i podmiotów prowadzących inną formę ewidencji
poręgunkowej. Jak wszyscy pomyślą, to trafią coś z rzeczy.
Dla ciebie.
Inna prawda. Musimy przekniąć, przegłosować.
Tylko wiesz, masz.
Nie, bo to jest brama, odczytać. Dobrze, to tak mi się ustawę całą. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś tutaj propozycje do zmian i tak dalej, to czytamy całą ustawę. Uchwała nr 9, uchwalona przez 42/2015 roku, Rada Gminy Cisny z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej. To podstawa prawna. Rada Gminy Cisny uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wprowadza się opłaty miejscowe dla osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na obszarze gminy lub miejscowości. Cisna, Dołżyca, Kaplice, Jaworzec, Kalnica, Krzywe, Liżna, Przesył, Prostoki, Górne, Skarek, Strzegowiska, Betlina i Żółw, Prawcze. Paragraf drugi. Opłata miejscowa wynosi złotych 60 dziennie.
Za każdą
rozpoczętą nowe pobytu. Paragraf drugi. Trzeci. Pierwszy. Zarządza się pobyt opłaty miejscowej w drodze inkassa. Za każdą dobę, całą dobę, a nie, że nie podlega.
Opłata miejscowa jest dziennie.
Dziennie, tylko za pierwszą też.
Nie.
Za całą dobę pobytu.
Za każdą rozpoczętą, czyli pobiera się od osób, które zresztą pisze, dłużej niż dobę. No. Czyli wiadomo, jeżeli ktoś przebywa to jedną dobę, to nie płaci.
Nie płaci. Ale jeżeli rozpoczyna drugą, to już płaci.
Na inkasetu opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które świadczą usługi w zakresie pobytu lub zakwaterowania osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na obszarze gminy w miejscowościach, lub i tak dalej, to jeszcze tak. Punkt trzeci. Inkasenci wpłacają do kas lub na konto budżetu gminy kwotę pobranej opłaty miejscowej w terminie do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. Punkt czwarty. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokości 10% pobranej kwoty opłaty miejscowej. Paragraf czwarty. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać nazwisko, imię, adres zamieszkania,
datę i datę przyjęcia.
O, datę, o, bo tutaj tak, datę przybycia do danego miejsca i to tyle.
Tak?
Oraz datę opuszczenia, ale tutaj
widzimy też.
Już mam poprawione. Adres zamieszkania, datę przybycia do danego miejsca oraz datę opuszczenia danego miejsca. Obowiązek ten nie dotyczy osób i podmiotów prowadzących inną formę ewidencji meldunkowej. Paragraf 5. Wykonanie uchwały zaleca się burmistrzowi gminy Cisna. Paragraf 6. Tracie mocy uchwała. Numer 18/81/2008 Rady Gminy w Cisnie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowej ustalenia miejscowości, w której pobierana jest opłata, pobiera się opłatę miejscową i wysokość stawek opłaty miejscowej oraz trybu jej pobierania oraz uchwała Rady Gminy w Cisnie z dnia 25 listopada 2008 roku numer 24/108/2008 uchwała numer 31/67/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku uchwała numer 15/225/2010.
Przepraszam, ta uchwała to nie jest akurat to, no, to dotyczy opłaty targowej, że mi się numer wstawi. Czyli ten numer 10 listopada 2010 roku po prostu wykreślić. I ta uchwała jest z 2011. Za dużo mi się uchwał.
Uchwała numer 12/43/2011 roku Rady Gminy Cisna z dnia 15 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej i wysokości stawek opłaty miejscowej oraz trybu jej pobierania. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2016. To jest za przyjęciem uchwały.
Jeszcze moment do tych uchwał. Czy nie można wprowadzić raz na kwartał, to co miesiąc to będzie też zamieszania.
Nie, nie,
spłacanie.
Nie, nie, jest co miesiąc, co roku.
Czyli
w danym
miesiącu to
do
15
następnego.
Także każdego, to oznacza, że każdego miesiąca może sobie zapłacić. A raz na kwartał to wtedy będzie jakby obligatoryjnie musi przychodzić raz na kwartał, bo nie powinien się wcześniej wpłacić. No to też tak naprawdę.
Tak, czasami się trzymają, bo
to jest za przyjęciem uchwały. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Kto jest przeciw? Nie mam. Dziękuję. Uchwałę przegłosowano. Większością głosów. Przechodzimy do następnej uchwały. Uchwała numer 9/43/2015 Rada Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Tu chwilę Pani Jogina wyjaśni też.
Ta uchwała zostaje też zmieniona, ponieważ nie ruszalibyśmy jej, gdyby też zmieniło się zapisy w ustawie. Tam w ostatnim punkcie tego załącznika od autobusów tam było inaczej sformułowane, a w tej chwili jest od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia dodane jest poza miejscem kierowcy. I też było do 30 miejsc, a teraz mniejsze niż 22 miejsca. Zostawiłam tą stawkę taka, jaka obowiązywała w radnych.
Ale są te większe busy do podatku.
Mniejsze niż 22 miejsca i równe lub większe niż 22 miejsca. Czyli ta stawka 1050, ona już i 750, ona obowiązywała. Bo tutaj 1050 to jest na przykład na autobus
Polski.
Tak, jest to miejsce, to nie jest. I też tutaj posiadający też jest w punkcie czwartym i szóstym o tych ciągników siodłowych i o przyczep naczep. Posiadający było 3, 8, a teraz jest dodany jeszcze, ustawodawca dodał, posiadający 3, 8 i więcej. Więc te stawki są takie same, bo uchwała była z 2011 roku, czyli obowiązywały te ustawy w 2012, 2013, 2014 i 2015. Jeżeli, no bo to trzy maksymalne tam są większe, przez tyle lat, jeżeli podwyższają, to nie wiem czy to, bo one są na takim poziomie, jak w tej wcześniejszej uchwale były, nie podwyższane. Czy jakąś tam jednakową kwotę ewentualnie podwyższyć, czy...
Czy są jakieś pytania dodatkowe co do tej uchwały? Nie, dziękuję. Uchwała nr 9, łamane przez 43/2015 Rada Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Tu podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych, jak w załączniku do niniejszej ustawy, załącznik mamy z tyłu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zaleca się wójtowi gminy Cisna. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 12, łamane przez 40 2011 roku Rady Gminy Cisna z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stałych podatku od środków transportowych. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, a ma zastosowanie od roku podatkowego 2016 roku. Kto jest za przyjęcie ustawy, uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr 944-12-15 Rady Gminy 18 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych. Tutaj dostałem wzory, tu pani Regina tu chwileczkę powie, te wzory się troszeczkę zmieniły, troszeczkę, niektóre
prawe proszę.
Tu będą do wglądu, jeśli ktoś będzie chciał sobie obejrzeć, to będą do wglądu, oczywiście.
Ponieważ ten formularz jest po dwa do każdego rodzaju podatku, tutaj te wzory formularzy związane są z tym, że na przykład podatku od nieruchomości doszły te dodatkowe grunty, doszły tam jeszcze zwolnienia i ja musiałam ten formularz dostosować do takich wymogów, jak są zmiany w ustawie. To samo dotyczy podatku rolnego, tam są inaczej grunty dawniej zakrzewione, one należały, teraz zależą do użytków rolnych, tak samo i lasy ochronne wypadły z lasów i te, po prostu te formularze musiały się w tych kwestiach po prostu zmienić.
Dziękuję.
Ja bym chciał, ktoś chciał to tak sobie.
Pani Regino, czy jest obowiązek na przykład po wprowadzeniu tych nowych deklaracji, czy każdy podatnik ma obowiązek złożenia nowych deklaracji?
Nie, to są przypadki zmian. Jeżeli ten ktoś złożył do tyłu tam na przykład wcześniej, bo to w różnych latach są formularze, o osoby prawne na przykład nadleśnictwa, czy tak jak gmina, czy szkoły, czy wszelkie spółki, składają tam w styczniu, bo muszą obliczyć podatek, to oni muszą mieć te formularze, później wieszamy ich na stronie internetowej, każdy sobie będzie tam do wglądu. Natomiast osoby fizyczne, jeżeli tam jakieś zmiany, ktoś tam jakieś ziemią, ktoś tam zmiana nieruchomości, czy coś, i wtedy dopiero się zmienia.
To wychodzi jak to zmieniać, wychodzisz do budowy, to zmienisz nową deklarację. Dziękuję, tylko to ja chciałem wiedzieć. Czy jakieś pytania co do tej uchwały są? Nie ma pytań, więc czytam uchwałę. Uchwała nr 9, łamane przez 64/2015 roku Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 roku, pani wójt, w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Tu podstawa prawna. Rada Gminy Cisna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN1 stanowiący załącznik numer 1 do uchwały. Paragraf drugi. Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN1 stanowiący załącznik numer 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Cisna. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała nr 35 łamane przez 47/2013 roku Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Paragraf 5. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy Cisna. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2016. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest, się wstrzymał? Kto jest przeciw? Uchwała przyjęta jednogłośnie. Uchwała numer 9/45 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz od wzoru informacji o lasach. I tutaj podobnie jak pani Regina mówiła, jeszcze coś tam dodać, to jest jakby też to samo.
No, to panu tutaj lasy ochronne trzeba było zmienić formułę.
Dobrze.
Ja dzwonię.
Czy jakieś pytania dodatkowe są? Panie radny Mieczysławie? Nie. Dobrze. Pani mówi, proszę,
nie, nie, ja panu już wszystkie radę
na uchwała numer 9/45/2015 roku Rady Gminy Cisna. Dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. To podstawa prawna. Rada Gminy Cisna uchwala co następuje. Paragraf 1. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny DL1 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Określa się wzór informacji o lasach IL1 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Traci moc uchwała o 218/205 Rady Gminy Cisna dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr 33/150/4 Rady Gminy Cisna z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach oraz uchwała nr 23/150/2004 rok Rady Gminy Cisna dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. Paragraf 5. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy Cisna. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz zastosowanie od roku podatkowego 2016. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Uchwała przyjęta. Tu jest uchwała numer 946/2015. Tu jest ta sama też zmiany. Więc jeśli ktoś ma pytania co do tej uchwały, nie ma. Więc przeczytam uchwałę. Uchwała nr 946/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. To podstawa prawna. Rada Gminy Cisna uchwala co następuje. Paragraf 1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny DL1 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Określa się wzór informacji o gruntach IR1 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Cisna. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 34/19/2005 Rady Gminy Cisna dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały numer 23/49/2004 Rady Gminy Cisna z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz uchwała numer 23/149/2004 Rady Gminy Cisna z 17 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach. Paragraf 5. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Cisna. Uchwała nr 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2016. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Uchwała przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 9/47/2015 marszałek gminy Cisna z dnia 18 w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany numer 1 łamane przez 2200 planu zagospodarowania przestrzennego skarek 9 terenu położonego w gminie Cisna. I może pani wójt nam określi mniej więcej, o co chodzi?
Pan inżynier.
A pani inżynier, przepraszam, pana księstwa.
Bardzo proszę. Się
proszę.
To ten plan dotyczy zmiany takiego planu dość już wiekowego, który jeszcze był uchwalony przed zmianą ustawy o planowaniu zatrudnienia przestrzennym. Działka znajduje się w smereku po drugiej stronie rzeki i w związku z tym, że tam nie ma mostu, stwierdziliśmy, że to pani wójt uznała, że dobrym sposobem na to, aby z tej działki coś w ogóle mieć, będzie zmiana tego planu i zamiana tej nieruchomości z nadleśnictwem na coś takiego, którym będziemy mogli spożytkować.
A konkretnie na co?
Tego to jeszcze nie wiemy. Na razie musimy zmienić ten plan, żeby... No taki był warunek ze strony Lasów Państwowych, że ten plan musi być zmieniony na coś związanego z gospodarką leśną.
A dlaczego smerek 9?
No to taki miał numer. Taki, no i wtedy było chyba 12 tych planów w tamtym roku, dlatego miał numer. To tylko częściowy.
Ja, bo tam jest aż to smerek 9. To co mówił pan inżynier, że z 1998 roku, to były jeszcze zupełnie inne podstawy prawne dotyczące planowania przestrzennego, a przede wszystkim form ochrony przyrody. To były jeszcze czasy, kiedy nie obowiązywały.
Plan miejscowy można było zrobić praktycznie wszędzie, gdzie się tylko chciało.
O Naturze 2000, oddziaływaniu na środowisko i tak dalej. Na dzień dzisiejszy tam nie ma szansu, to jest praktycznie tam zaostrzone, więc można powiedzieć, że jest to niższa połowa, prawda? Więc trzymanie tego przeznaczenia na tę deklarację jest. Zresztą to w edukacji leśnej należy pani państwo bardzo, no to w zasadzie deklaruje nie trzeba.
Dziękuję pan. Czy są jeszcze jakieś pytania, panie inżynier?
Ja bym dopytał, ile to będzie kosztowało ta zmiana?
A, kosztuje
12 tysięcy.
Bardzo proszę pani.
Tak, ja może tutaj troszeczkę rozjaśnię tutaj koleżankom i kolegom radnym cała ta zamiana to nie jest tylko, że gmina Rokbo chce tą działkę oddać. Zamiana, przedmiotem zamiany jest szereg działek zbywanych zarówno przez nadleśnictwo Cisna, jak i zbywany przez gminę Cisna. Gmina Cisna chodzą naprawdę, może się nie zapoznać z tymi działkami, one są pewnie u pani wójta, chodzą drogi z racji nadleśnictwa. Chcemy oddać ten plac tutaj w centrum Cisny, chcemy oddać działkę pod oczyszczalnię, która ma być w Krzywym. Chcemy oddać to, co gminie jest przydatne, natomiast my od gminy chcemy wziąć to, co nam by było ewentualnie przydatne. Ta działka, konkretnie ta działka, tak mówiąc przymrużeniem oka, poza protokołem ona jest nam tam troszkę przydatna. My się możemy bez jej obejść, ale mówiąc szczerze, gmina nie za bardzo będzie miała wtedy co nam dać za te grunty, które są gminie niezbędne. Rzecz jest w tym, że wszystkie zamiany są mocno analizowane, może i dobrze, przez regionalną dyrekcję. I w przypadku tej działki, gdyby pozostał niezmieniony plan przestrzennego zagospodarowania, jej wartość w przypadku zapisu, usługi i tak dalej, bo jakieś tam był tak opiewał ten miejscowy plan zagospodarowania, byłaby niebotyczna, aczkolwiek iluzoryczna, dlatego że po prostu tam nikt nigdy nic nie pozwoli wybudować ze względu na Naturę 2000 i to jest taka enklawa, że tak powiem, za drugą stroną rzeki. Gmina ma coś niby drogiego, w sumie wielkie nic. Dlatego jeżeli byśmy przywrócili to, a my tego nie moglibyśmy wziąć w tym stanie rzeczy. My możemy wziąć i to, że tak powiem, no proszę nie odbierać tego jakoś niegrzecznie, bo nie mam innego słowa, no taką z łaską, jeżeli to nawet będzie, jeżeli to będzie użytek rolny, najlepiej gdyby to był las, nie jest to las. Jak to będzie użytek rolny, no trochę się natrudzimy i to weźmiemy od gminy. Aczkolwiek rozsądne wtedy wartości jako użytek rolny, a nie jako działka inwestycyjna, budowlana, z której ani gmina, ani my nic nie zrobimy, a tylko zawyża wartość gminie. To już lasy nie są takie, żeby iść na takie zamiany. Po prostu to tylko temu służy.
A wysoka trawa rośnie.
Tak, i zawsze będzie rosła.
Wypasa się. Nie, to by się właśnie. Nie, nie, to przejeżdżamy.
Dziękuję. Dalsze pytania.
Uchwały nie ma. Dziękuję. Uchwała nr 9/47/2015 roku Rady Gminy Cisna z dnia 18.11.2015 roku. W sprawie przystąpieniu do sprzedania zmiany, do sporządzenia zmiany numer 1/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smerek 9 terenu położony w gminie Cisna. Tu podstawa prawa. Rada Gminy Cisna uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przystąpić do sporządzenia zmiany numer 1/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smerek 9 terenu położonego w gminie Cisna zatwierdzonego uchwałą numer 3/57/98 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 1998 roku. Paragraf drugi. Przedmiotem zmiany numer 1/2015 MPZP Smerek 9 jest działka o numerze ewidencyjnym 52/4 obręb Smerek powierzchni 4 hektary. Może 4 hektary 86 arów 30 metrów. Oznaczona na załączniku graficznym numer 1 do niniejszej uchwały linią przerywaną koloru czerwonego oraz uzupełnieniem koloru szarego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały zaleca się wójtowi gminy Cisna. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest za przyjęcie uchwały. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Uchwała przyjęta nie jest. Dziękuję. Mamy ostatnią uchwałę. Uchwała numer 9/48/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18.11.2015 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wędlina 1/2005 Gminy Cisna. Bardzo proszę pana inżyniera o omówienie tego.
To temat wrócił. Tą uchwałę już państwo podejmowaliśmy. Chyba nie wiem, 3 miesiące temu, coś koło tego. Niestety tam Urząd Wojewódzki dopatrzył się błędów, dokładnie nieścisłości planu miejscowego ze studium. Nie dopatrzyliśmy, bo wynikał z niedopatrzenia. Bo tak, w studium mamy wpisane procenty, jeżeli chodzi o spadek dachu, a w uchwale mieliśmy stopnie. I przez to mała rozbieżność wyszła i Podkarpacki Urząd Wojewódzki uznał, że jest niezgodne ze studium i trzeba to zmienić.
Takie pytanie. Uzasadnienie.
A to jest działka znajduje się.
Nie, jest w tym, to nie jest w uzasadnieniu.
Działka znajduje się koło byłej szkoły podstawowej w
Wiemy, gdzie ta działka jest, bo to chodzi o stare boisko tam, gdzie...
Nie, z tyłu, za szkołą.
Za szkołą, tak?
Tak, tak.
Tam, gdzie kiedyś miał być orli, tak?
Nie, nad szkołą, bo
no, ale to mówię, tam kiedyś taki boisko jakieś tam było.
Nie, tam teren jest taki dość... No, trudny i raczej tam boisko nie wchodziłoby w grę w tamtym miejscu. To jest spadek.
Teraz to tam się zgubiało w którym miejscu to jest. A nie w Rzeszowie. Bo to chodzi o... To mały budynek szkoły.
To sprawdzić.
Ona jest nieważna. On ją umie ważna.
jeszcze jakieś pytania co do tej uchwały?
Ja wiem, nie. Rocznica była w zapisie 105%. On stanowił wyraźnie, czy na nowo, że to tam było.
Dobrze, no, ale zapytuję, czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące. Ja mam dużo czytania. Uchwała to... Proszę? No jak muszę to przeczytać wszystko, tak?
Proszę, ale na przed sobą.
Tak, poza tym to już było.
To samo, to już było. Paragraf drugi, to paragraf trzeci, czwarty.
Dobrze, chyba że lubisz, bo
się nie lubisz. Uchwała numer 9, łamane przez 48/2015 roku, dane gmina Cisna z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dublina 1/2005 gmina Cisna. Tu podstawa prawna. Rada Gminy Cisna uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wetlina 2005 w gminie Cisna uchwalą numer 6 łamane przez 22/2007 Rady Gminy w Cisny z dnia 20 marca 2007 roku. Dziennik ustaw województwa podkarpackiego numer 43, pozycja 1161 z dnia 28 maja 2007 roku wraz z późniejszą zmianą, zwaną dalej zmianą planu. Paragraf 2. Zmiana planu obejmuje, no i tu na rysunku, bo tutaj już radni się zapoznali i tak dalej.
Paragraf 3.
Paragraf 3. Załącznik ręczny uchwały. Załącznik graficzny numer 1 rysunku zmiany planu w skali od 1 do 2000 stanowi integralną część uchwały. Punkt 2. Załącznik numer 2 rozstrzygający o sposobie rozporządzania uwag do projektu zmiany planu. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Cisna. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. To jest za przyjęciem uchwały. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Uchwała podjęta jednogłośnie.
Ja mogę się oddalić.
I na tym zakończyliśmy porządek obrad na punkcie 6 podjęcie uchwał. Przechodzimy do 7 punktu. Wolne wnioski, ale to zrobimy przerwę 5 minut. Pomalutku, może pan Sołtys.
Wysoka Rado, pani wójt, po przejściu swojego terenu za podatkami, po prostu tam wiadomo, ludzie różne sprawy zgłaszają. Pierwsza sprawa, woda, jak była czyszczona, dała mi jedna osoba, dużo ludzi o tej wodzie mówiło, jedna mi dała, żeby pokazać to, jaka woda płynie naszymi rurami. Druga sprawa, oświetlenie, że no w godzinach nie świeci, po prostu tam gdzieś 8:30 się kończy, czy coś, do 20, przepraszam, 30, ale że tego, a w weekendach, że to w sumie no ludzie przyjeżdżają, 21, a tu ciemno, nie? Tak dużo się ludzi tego. No proszę do tej wody zobaczyć sobie. Dziękuję. Jest to jedna z pani dała.
Ja też miałam zgłoszenie, że jest.
Kto jeszcze jakieś zapytania? Pan.
Ja tutaj chciałem w imieniu mieszkańców gminy Szczytek podziękować pani wójt mieszkańców za to, że spowodowała, że ludzie mogli sobie fantastycznie przebadać wzrok. Za wprowadzenie tego listy, panie okulisty, za profesjonalizm przede wszystkim tej kobiety, bo naprawdę ludzie porównali sobie, jak wczesczali na komputerowe badanie wzroku, a jak byli teraz przyjęci. Naprawdę mówię, mieszkańcy są naprawdę zachwyceni taką usługą i przede wszystkim tym, że mogli nareszcie profesjonalnie po prostu sobie sprawdzić wzrok, zostali wysłani do mówię, specjalistów, dostali recepty i tak dalej, i tak dalej. Było tu naprawdę fantastycznej grupie są pani wójt, za to bardzo wdzięczny.
Dziękuję.
To znaczy, jeśli chodzi o te badania, ja byłem na pierwszy, potem depnąłem sobie na okulary i musiałem być na drugi. To jest różnica kolosalna. Pierwsze było dlatego przybliżenie, to była pani, a tutaj i ciśnienie, wszystko było mierzone i to mógł każdy zrobić sobie za darmo. Nie muszę kupować okulary, bo nikt do tego nie zmusza, ale receptę dostał i miał pięknie ciśnienie, wszystko zmierzone. Także świetnie, dziękujemy i tak dalej. Tutaj ja też mam jedną. Nie, przepraszam, ja na koniec. Jeszcze kto ma jakieś tam wnioski? Bardzo proszę, tam się prosił.
Szanowna Rado, ja się nasuwałem takie praktycznie trzy rzeczy, bo kolejność wcale tutaj nie świadczy ważności tych elementów. Ale chciałbym zauważyć jedną rzecz. Mamy zrobiony jeden most, mamy zrobiony praktycznie ukończony drugi most. Ja rozumiem skomplikowanie tego tematu, gdyż chodzi mi konkretnie o chodniki, zarówno do jednego mostu, jak i do drugiego mostu. Bo na jednym moście, na drugim moście są, że tak powiem, w pasie mostowym są chodniki zrobione. Później jest taka dziwna, cicha przerwa i później nie mam tu pretensji oczywiście ani do pani wójta, ani do nikogo. Chciałbym tylko prosić o akceptację przez wszystkich i ewentualne pewne starania, które by mogła pani wójt poczynić ewentualnie, żeby mobilizować zarząd dróg wojewódzkich po to, żeby te chodniki można było tutaj wykonać, no bo ta miejscowość wygląda troszkę śmiesznie, przez most idzie chodnik, później błoto, później znowu chodnik, a to w sumie nic innego jak centrum naszej miejscowości. Także tutaj już, jeżeli była jakaś akceptacja, to prosił pani wójt o jakieś tam działanie, jakieś zintensyfikację tych działań, żeby się udało gdzieś szczelam pozyskać gdzieś jakieś środki i, że tak powiem, się w jakimś współudziale dołożyć do zarządu dróg wojewódzkich. Coś zrobić, żeby to było, że tak powiem, normalnie, a nie nienormalnie. To jedna sprawa. Druga sprawa, praktycznie jakoś tak dopiąłem, nie mówię tutaj o pieniądzach, że w miejscowości Dołżyca powstał taki mały, przygotowany placek, utwardzony, tam chyba przy pomocy nawet, nie wiem, czy gminy, czy już nie pamiętam jak, czy może nie. Drzewa zostały troszkę podcięte, żeby można było postawić taki punkt selektywnej odbioru odpadów. To jest na tamtej Dołżycy, to jest troszkę daleko, jest cisne, jest wszędzie. A ta część Dołżycy, bo Dołżyca, jak wiecie Państwo, jest podzielona praktycznie na dwie, tak jakby podwioski. Jest przygotowane miejsce, jest wszystko, również bym prosił panu wójt o postawienie tych dwóch, trzech dzwonów takich, żebyśmy mieszkańcy z tej Dołżycy po prostu zaczęli te śmieci w jakiś sposób tam składować. Miejsce przygotowane, gmina to już praktycznie było, nie odchodziło, tylko postawić i tyle. My jeszcze ze swojej strony to obsadzimy jakimiś świerkami, żeby tego wiatru, które ładnie śmieci nie rozbudziło, ale już...
Nie, żeby obsadzać, bo nie też nie potem.
Nie, to chodzi o to, że malutki żywopłot, żeby to wiatr ewentualnie jakiś tam śmieci, ale tu zrobimy wszystko zgodnie. Zrobimy tak, żeby po prostu nie przeszkadzać w tym odbiorze, to już może będziemy się tam rządzić. W każdym razie jeszcze jedna sprawa tutaj do Państwa, do wszystkich, otóż oczywiście zawsze się tutaj Polska, szczególnie nasze rejony, stosuje z przeróżnych programów, zadań ochronnych, jakby to jeszcze nazwać, planów, zamierzeń i tak dalej. I znowu jeszcze tworzą coś takiego, chciałbym Państwa na to uczulić, bo ja przeczytam może pismo, takie, które dostałem z regionalnej dyrekcji. Dotyczy ramowej konwencji o ochronie zrównoważonym rozwoju karmy. W związku z opracowaniem Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania po stronie polskiej protokołu o ochronie zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej krajobrazowej do ramowej konwencji o ochronie zrównoważonym rozwoju Karpat, gminy z regionu Karpat zostały poproszone o zapoznanie się z naszymi uwagami do projektu Krajowego Planu Działań. W związku z powyższym proszę o zainteresowanie gminy karpackich wniesieniem uwag dotyczących wpływu ewentualnego ograniczenia gospodarki leśnej na życie lokalnej społeczności. W załączeniu przesyłam roboczą wersję do Krajowego Planu Działań. Żeby było jasne, mi akurat nie chodzi tylko o las, bo czy on będzie ograniczony w ten sposób, czy w inny sposób, czy stronę oraz rezerwa, wszystko jedno. Ja bym tylko uczulał tutaj wszystkich wójt, prezydium rady, żeby zwrócić uwagę na to, co nam prosi jako zwykłym mieszkańcom na tym terenie, bo tylko postrzegam
więc mamy chyba dość. To jest następny dokument, który przy czujności i może wielkich zapędach tych różnych takich ochroniarskich organizacji mogą znowu coś przemycić, co nam też w tym długim czasie potem wyjdzie. Być może komisja mogłaby się zająć tym opracowaniem, czy z tego tytułu nam coś tutaj nie grozi. I nie chodzi mi tylko o raz, bo czy raz będzie chroniony całkiem, czy nie. Notabene, jak się tylko żachnę, proszę Państwa, chyba 3 tygodnie temu miała miejsce narada techniczno-gospodarcza, która już podsumowała miniony okres, chodzi o 10 lat działalności nadleśnictwa gospodarki leśnej i aprobowała pewne, proponowała zamierzenia na następny okres 10-letni. Na tej naradzie oczywiście zaproszeń było bardzo dużo, pani wójt zaproszenia skorzystała, bardzo dziękuję. I oczywiście po przedstawieniu tych wszystkich analizy, oceny minionego okresu, później założeń na następny, dość mocno włączyły się przeróżne, chyba były 2 organizacje, jakieś takie pozarządowe, ludzie o takiej, żeby nie obrazać innej proweniencji, zaczęli mówić, co my tam mamy robić, czego my tam nie mamy robić, bo tu taki owad, tu taki owad, tu panie wójt ich tam bardzo ładnie, że tak powiem, słownie stonowała, za to również dziękuję, bo to był jedyny głos, że tak powiem, czynnika spoza Lasów Państwowych, który w jakiś sposób wszedł z nimi w zdecydowaną polemikę. Tak, i to zostało przez wszystkich leśników bardzo, bardzo dobrze odebrane. Niemniej jednak te organizacje, żeby Państwo wiedzieli, złożyły na przykład wniosek do Regionalnej Dyrekcji, żeby w ogóle mieliśmy zakazać wyrębu drzewostanu na leśnictwie. To nie jest tak, że przestało istnieć na leśnictwo. No. Administracja w razie czy później będzie znalazła zatrudnienie, czy w parku, czy jak. Coś by tam robiła, gdybyśmy się tu, mówiąc brzydko, szwędali po tym lesie. Natomiast to, co by robili wszyscy inni, którzy z tego lasu żyją bezpośrednio. Także ja uczulam tylko Państwa na to, żeby z jednej strony brać czynny udział, bo jeszcze raz Pani wójt dziękuję za to, że wzięła ten udział, polemizując z tymi niemądrymi pomysłami, powiem delikatnie, a z drugiej strony być czujny nad tym, co się dzieje we wszystkich planach, zapisach. Przypomnę Państwu, że teraz finalizuje się plan ochrony Bieszczadów wynikających z obszaru Natura 2000. To jest też bardzo ważny dokument, którym sobie tam pozwolimy pewne rzeczy pisać, korytarze, nie korytarze, to będą dotyczyć każdego z nas, gdzie po prostu możemy napotkać jakieś ograniczenia w bieżącym naszym życiu. Także te 3 rzeczy, chodniki, jeżeli by można było, ustawienie tych dzwonów w naszej tam części Dobrzycy i tutaj baczność na te tereny, na tę działalność tych różnych tych organizacji takich ekoterrorystycznych, to tym razem na to uczymy. Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś chciał powiedzieć? To znaczy ja jeszcze raz może, że pani, bo jak pani wójt już zacznie nam odpowiadać na niektóre pytania. Jeszcze jest coś takiego, bo była jedna droga na strzygowiskach teraz ostatnio. Jedni są zachwyceni, ale tam, gdzie powstał objazd, tam na samej górze od strony Magury, tam było ciężko przejść. Teraz już ja próbowałem samochodem przejechać, niestety musiałem się wycofać i przejechałem. I tam są dwa chyba bodajże w tej chwili budynki, które tam właśnie dostałem też telefon, że nie mogą dojechać tam, bo był zrobiony objazd. Od strony Magury tam był na dół zjazd, jak była droga remontowana, to tam się zjeżdża. I teraz jest rozjeżdżone i w ogóle do tego budynku nie mogą.
Czy też rozjeżdżone na styku granicy Lasów Państwowych z...
To znaczy ja nie wiem, jak tam działki idą. Nie wiem, Pani Radny, jak
idą, tylko... To są po lewej stronie. Jak patrzymy na Magury, to po lewej stronie ta droga, tak? Do Pana
Zabrańskiego. Tak, po lewej stronie, tak. To
nie, czyli to tu między Mazurami, a Panem...
Zaraz.
Prosto jakby się zjeżdżało z góry do Boru, bo tam jest, nie? Ale tam jest tam u góry.
Smolka.
Ja nie wiem, jak to jest nazwisko. Nie
zastanawiam się.
No tam, nie wiem, ten Pan Magury, razy się coś takiego.
To jest na bardzo lacy, na drodze gminnej, to jest tak zapytać na drogę.
Nie mam pojęcia.
To będzie droga gminna, dlatego że po lewej stronie są Magury, a po prawej stronie są prywatne działki. I dość to to będzie według mnie.
Wyżej Magur?
Niżej.
Niżej jak się do Magury stręca i do Zawadzkiego ta droga.
Nie, nie. Tu jest Magura i jedziesz do końca, do Magury tu wjeżdżasz, a ty jedziesz jeszcze tam 10 metrów dalej i w lewo skręcasz.
Do Zawadzkiego.
Do Zawadzkiego, tak.
A to jest ta droga do
Magury.
Ale tam nie jest, nie chodzi, bo tam jest odcinek teraz już jakby do tej drogi, co tu do Chorku zrobiony, odcinek aż tam do Magury to jest 500 metrów tam. Kwestia jest 100 metrów dojazdu do tych pierwszych dwóch budynków. Tam jest po prawej stronie chyba pan
Zawadzki. Nieznany mi jest temat, rozeznam sprawę. Jeżeli to będzie wina wykonawcy drogi, zostanie poproszone naprawienie tego.
A do Chorku, ale nie do Chorku gmina robiła.
Proszę?
Do Chorku tą drogę gmina robiła.
Którą? Gmina.
W Strzegowicach.
Do Chorku, to jest Strzegowiska.
Proszę Państwa, myśmy zobowiązali wykonawcę naszej drogi do tego, że jeżeli wiadomo, że ten hotel środków nie przewiezie materiałów budowlanych, do tego, że on ma protokolarnie w jakiś sposób umówić się z gminą co do pretensji odnośnie zniszczenia drogi. Wiem, że takie ustalenia zapadły, tutaj rozmawiałem z panem przysług, jeśli chodzi o przysług. I on tą drogę poprawi na własny koszt, bo tak żeśmy do tego zobowiązali wykonawcę, któregośmy nie wiedzieli, kto nie będzie. Obojętnie. Natomiast w tej sprawie to nie znam. Mam się tą sprawę rozeznać, czy to jest rzeczywiście z przyczyn wykonawcy. Nie.
Ale ja mówię, to tak nie jest. Panie radny, ja mówię to ogólnie, bo mi się wydaje, że to jest wina po stronie gminy troszeczkę. Bo jak tą gminną drogę do Chorba aż tam zrobiła, to właśnie zrobiła tam objazd.
Ale tak, tak. Sobie myślałam, że
to nie.
Może to już na przyszły tydzień i pojedziemy wtedy.
Dobrze. Tutaj jeszcze jakaś informacja dotycząca mieszkańców Miśnej. Droga powiatowa wróciła jakby do normy, dalej jest, to znaczy ta droga Miśnej wróciła do normy, wrócili jakby tą uchwałę, podjęli, że jest drogą powiatową, będzie odśnieżana. Już zaczęły te interwencje, czyli wywozili, czyścili rowy i troszeczkę ponaprawiali te mostki, troszeczkę podszykowali, ale czyli już wiadomo, że już wróciło, na pewno będzie odśnieżana. To tyle. Ja mam w takim razie tyle. To pismo to jeszcze pani wójt, potem to jeszcze po pani wójt. Może pani wójt teraz.
Nie, to nie do pani wójt, tylko proszę odpowiedzieć nam na pewno zapytanie, które tam było zadane do pani prawdopodobnie.
Odnośnie tych chodników,
odnośnie chodników, odnośnie
wody.
Proszę Państwa, my też mamy pismo od Komendy Wojewódzkiej dotyczące zwolnienia ich z podatku od nieruchomości. Na cele obronne i bezpieczeństwo, jakie tam mają wysokość stawki, panie
Dominiku?
To nie jest to nie wiadomo jaki podatek, bo nie jest działalnością, to jest dosłownie kilkaset złotych. Co roku uparcie komenda pisze, wojewódzka policji co roku odmawiamy, więc też nie sądzę, żebyśmy takiego zwolnienia dokonywali, bo musielibyśmy to w uchwale podatkowej wyłączyć. Wszystkie budynki związane z działalnością, ale mam, proszę Państwa, tutaj podobną stratę, bo jeszcze wykazujemy nierealizację dochodów i to ma potem na wszystkie wskaźniki budżetu negatywnie wpływa i mamy problem potem z uchwaleniem, choć niby sytuacja nie jest aż taka zła, ale wskaźniki nas nie puszczają w tych naszych programach. A pod to by się też, proszę Państwa, Straż Graniczna
kwalifikowała. Straż
Pożarna. Uważam, że nie jest to jakaś kwota, nie wiem, tysięcy złotych, tylko 400 czy 600 złotych, żeby bez przesady takie zwolnienia. Czemu więcej?
900.
No, policja 900, no ale to nie są pieniądze na 4 lata, to nie przesadzamy. Proszę Państwa, w sprawie wody. W sprawie wody, no to cóż my możemy powiedzieć w sprawie wody? My kupujemy wodę od nadleśnictwa i nadleśnictwo już pół roku z tą wodą walczy. Ostatnio z wodą pojawił się taki problem, jak ustalili to fachowcy, hydraulicy czy osoby znające się na tym, że zanieczyszczenie faktycznie przez wiele lat było na sieci. I faktycznie myśmy widzieli, jaka woda leci, bo myśmy mieli taką samą wodę.
No, czyli na składniku majątkowym gminy, nie na leśnictwo, że tak powiem.
Co?
Na składniku majątkowym gminy, nie na leśnictwo.
Nie wiem, na składniku majątkowym gminy to prawda, bo chodziło o ten wodociąg, dlatego że też wzrosły nam faktycznie wskaźniki żelaza i w studni i tak dalej było w porządku, natomiast żelazo pojawiało się tutaj już w gminie czy w innych miejscach podobno tej wody do badania. To też nie było tak, że leci ta woda nie wiadomo, ale faktycznie jak ona się, jakżeśmy otworzyli tą sieć, powiedzieć, to taka woda leciała i była to chyba, no dość sporo tej wody poleciało. Jak nam właśnie tutaj pan Bogdan nakazał, bo tam ustalił właśnie z firmą, która zajmuje się czyszczeniem studni, sieć, proszę Państwa, nie miała na końcówce swojej po prostu hydrantu, czyli możliwości spuszczenia tej wody, która by no, była co jakiś czas odkręcana i ta sieć by się mogła po prostu przepłukać i przeczyścić. Wiadomo rzeczą było, że czy ze względu na temperaturę, czy też no, jak gdyby na zawartość chemiczną tej wody, te farfocle, które tam są związane z jej składnikami chemicznymi, one się po prostu w tej rurze składały, składały, składały i nie było jakiejś możliwości z tej rury wydobyć. Myśmy, proszę Państwa, zwołali ekipę, bo wzięliśmy gotarkę, na dzień dzisiejszy przecięto ten wodociąg, zamontowano ten załóg spustowy i mam nadzieję, że w dużej mierze to problem rozwiąże, będziemy się umawiać raz na 2-3 miesiące, żeby to po prostu spuszczać, żeby ta woda, no, która w całej sieci potem, prawda, psuła jej jakość, jak i karty pojawiające się takie mętne części, zostały wyeliminowane. Aż może taka woda nie była, ale u nas była taka też ruda, że
szkoda, ale poszła, ja to pierwsza taka poszła.
A no właśnie, no to pan sołtysta byli dopilnował, mam nadzieję, że będzie to tutaj przez naszego konserwatora sieci robione i nie powinno już do takiego fatalnego zanieczyszczenia czy parametrów chemicznych dojść. Proszę Państwa, oświetlenie, no to wynika też ze zmiany czasu, przestawienia czasu. Myśmy już wystąpili z pismem, przedłużyliśmy na 4 godziny od zmroku, a więc myślę, że będzie to przestawione przez Zakład Energetyki. Pani Agata Ostatka chyba już nawet w zeszłym tygodniu to pisma w poniedziałek wystosowała, bo nie dotyczy do tego samej Cisnej. Problem dotyczy będzie innych miejscowości, także przestawiamy. Natomiast na sezon świąteczny i sylwestrowy, no to będziemy chcieli przestawić na dłużej. Ale przestawienie nie jest w jakiś sposób uwzględniające weekendy. Wydaje się nam, że do 21.30 teraz w listopadzie, w grudniu to jest wystarczający czas, jak się światło będą świecić. Nie przesadzamy, że dla jednej osoby, która idzie o 11.00, dalej będziemy palić światło, to jest chyba roku przesada, tym bardziej, że to kosztuje. Ale do 10.00 czy do 22.00 świecić będziemy, to tutaj już jest.
Wczoraj o 19.00 wszystkie knajpy we wsi były zamknięte.
O!
A o co chodzi, jak to okej? Jak się nadoi, to później nie może prosto wrócić, musi wywracać.
Proszę Państwa, z chodnikami to problem mamy już od 2 lat, bo pierwsza część to dotyczy tamtego dolnego mostu i tutaj przyłączenia kołotami drewnowe. Myśmy zrobili projekt, złożyliśmy, proszę Państwa, wniosek. Na tych tablicy na szalek obecny poseł Buczak obiecał, że w tym roku to zrobi i oczywiście jak zwykle zabrakło w zarządzie pieniędzy, dlatego że no, na wszystkie budowy chodników ponoć było tylko 4 miliony złotych. Tutaj proszę Państwa nie ma projektu, stąd ja pismo wystosuję, nawet pojadę do, osobiście do pana marszałka Romanika, bo on się teraz tą infrastrukturą drogową zajmuje. To uważam, ten pierwszy element, który mamy zrobiony już projekt, jest, bym powiedziała, palący, bo za chwilę ten projekt straci ważność, bo ma ważności tylko 3 lata, a więc myślę, że może, że uda się na ten rok zapisać go do realizacji, aczkolwiek nowa, czy też kryteria realizacji chodników, proszę Państwa, pomiędzy zarządem wojewódzkim dróg a gminami jest taka, że 50% kosztów powinna partycypować gmina, a 50% kosztów powinna partycypować urząd. Nie ma panie radny żadnej możliwości na wyniki pozostałe pieniędzy. Żadnych, ponieważ my nie jesteśmy właścicielem gruntu. Oni mogą pozyskać środki, jeżeli realizują inwestycje drogowe, tak jak teraz zaczął się ten remont drogi od Kowalczyk, który chyba do 2000, nie wiem, którego już tam roku ma iść aż do
Do ostatego.
I proszę Państwa, oni po prostu pozyskują te środki, też kombinują, bo ja rozmawiam tutaj często z panem dyrektorem, jak przyjeżdżał do Rostocka, czyli nie wydziału Rostocka. też mają szkolenie siostry montowane na tej drodze. Oni aplikują do środki, do Polski Wschodniej pomoc, aplikują do regionalnego programu operacyjnego. I wtedy jest bo wtedy po prostu tylko 15-20% dopłaca z zarządu wojewódzki. Sam zarząd wojewódzki, tak jak mówię, na zadania, też się wszyscy tłumaczą. Ja się temu dyrektorowi tłumaczowi na suszę głowy, proszę uwierzyć. Twierdzi, że no też środków nie mają kupanie, tak jak gminia, jakie my mamy zadania, ważniejsze są mosty i inne drożności komunikacyjne niż chodniki. Ale mam nadzieję, że ze względu na to, że myśmy się już w ten projekt zaangażowali, że no, mamy to obiecane w Urzędzie Marszałkowskim, że tą część zrobią, a tu na pewno ja też o tym piszę, ale będzie taka odpowiedź, że my musimy zrobić we własnym zakresie projekt, bo wtedy to już jest to jakieś przyzwolenie do budowy. Natomiast najgorsze jest to, że oni od razu nie doprojektowali jeden i drugi projekt, tam jak gdyby w realizacji tego zadania. To też teraz mamy znaczenie. Też mamy jakieś tam swoje przepisy, tylko jakaś tam konieczna droga przynoszcie, ale jak najbardziej wniosek zasadny, jak najbardziej potrzebujemy, by się nam przydały i będziemy próbowali w jakiś sposób faktycznie, może to na zasadzie jakiegoś dokończenia inwestycji czy powiązania, żeby było fajnie, że to wyglądało i prawda jest taka, że ludziom się bardzo bezpiecznie wydawały podmiot dla wszystko. Proszę Państwa, pojemniki już na tym mówiłam Panu Wiskowi, żeby zamawiał, mam nadzieję, że uda się nam zakupić i postawimy. No, nie mam pojęcia, nie wiem, może ja na wszystkich dużo wyznawał. Zaraz po sesji będziemy działać i zechcemy je po prostu tam postawić. Ja myślę, że dwa wystarczą jeden na plastik, który na szkło, żeby tak stworzył. Bo szkło się daje, to nie powinno być problemu. Drogę w Szczegowiskach musimy jechać w teren, bo szczerze mówiąc, ja nie wiem, o którą drogę chodzi. Tam była taka jedna droga, ta co była tak zepchana, to nie myśmy ją robili, tylko że to wtedy na Pawiński zapłacił osobiście Krzysztofowi Boruszowi, bo myśmy tam nic nie zlecali, żeby ona ewentualnie na czas przyjazdu była, żeby to nie blokował się dojazd. Ale no, ona nie była utwardzona, tylko chyba tak była bardziej publika raczej. No i teraz ja się nie dziwię, że to jest błoto. Niemniej jednak to nie na pewno na przez wykonawcę nie została rozmierzona i na pewno myśmy jej nie robili, tylko tak jak mówię, w ramach własnych środków, to chyba Pawiński zapłacił. I wytyczył tą drogę geodeta i zrobił. Tam jest kiedyś no, otwarta, że tak powiem, możliwość inwestycyjna do wiezienia jakiegoś tłucznia i utwardzenia jej.
Oczywiście
jest naszym problemem. Miarę dobrze, że raczej ją zabrało.
Nie ma kur to zrobić.
Tak, nie ma.
Kilkaset metrów.
Bez sensu, tam nie ma. Tam to jest kwestia 150 metrów.
Do Zawadzkiego i jeśli ten będzie płacił podatki,
bo też trzeba być pod uwagę, że to bardzo często ludzie gdzieś się tam wystawią daleko w polu, a potem żądają kilometra drogi. To jest też trzeba na to też popatrzeć, nie? Że jakiś ten.
Proszę Państwa, prawie opuste. Cieszę się bardzo, że mogę Państwu skorzystać. Pani doktor Gryolary też się bardzo cieszyła, mówi, że super ludzie, że się jechali, pracowało, mówi, że miałam mam mojego pana Starego Brzega, ja tutaj mówiłam, no to pan powinien mówić, że ścisnę panie przewodniczący, ale to już wiemy, o kogo chodzi.
Mamy wspólnik znajomych.
Dobrze. Jak trzeba będzie, to na drugi rok też jest do dyspozycji na pewno, a w miesiącu styczniu albo lutym będziemy jeszcze mieli, proszę Państwa, akcję kardiologiczną. Już jesteśmy na etapie praktycznie, no jesteśmy już po ustaleniach, tylko będzie proszę Państwa, jeszcze też dołoży się nam, czy to sponsoruje nas chyba Wolfarma, ponieważ doktorzy kardiolodzy powiedzieli, że fajnie by było, żeby tydzień wcześniej osobom, które mają dolegliwości sercowe, zrobić kompleksowe badania cholesterolu, tych wszystkich frakcji. Nie wiem, co tam jeszcze jest kardiologicznie potrzebne, bo twierdzą, że te badania są często podstawą do postawienia jakichś tam diagnoz dotyczących serca. Trzech będzie kardiologów, dwóch zdolnych młodych po doktorata, jeden ordynator oddziału w Brzozowie kardiologii, żona, obydwoje ze specjalizacjami wódkami kardiologicznymi, pracujący wcześniej w Krakowie z profesorem Górkiem, z tym, który ma tutaj tą hemodynamikę i jeden właśnie z Hanowa, który przeszedł do Brzozowa z hemodynamiki, też po doktoracie. Bardzo dobre opinie, świetni specjaliści. specjaliści, młodzi specjaliści, 40-letni, nowoczesne metody leczenia. Ale proszę Państwa, tak brutalny i prawdziwy, w związku z tym, że akurat nie i Marek i Kaśka, to ja coś tam mam za lekcję krewni, a więc zresztą ja mam też koleżankę, tutaj nie robiliśmy limitu, a tu po prostu bezczelnie i brutalnie powiem, że kardiologicznie przebadamy tylko i wyłącznie pacjentów, którzy zapisali są tutaj czy swojego zbora, ponieważ stan rzeczy się nie poprawił, z 1800 czy 900 mieszkańców, nawet 900 zapisanych jest w Babilonie czy w Lesku. Wspieramy tutaj młodego lekarza, oni tutaj zrobią opiekę specjalistyczną, oni na pewno, jak trzeba będzie to też, czy do szpitala, czy na inne zabiegi kardiologiczne wykierują, bo też Marka poprosiła mnie, nie ma problemu, co się da zrobić, to do Sanoka, jak trzeba do Krakowa, tam został cały zespół kolegów, przyjaciół, czy asystenty, czy inne, wszystko kierujemy, żeby nie czekać, ale tak jak mówię, zrobimy, proszę Państwa, tylko i wyłącznie, nawet ja chyba zarządzę, żeby te badania były w ośrodku i doktor Burasz wytypuje pacjentów kardiologicznych, oni będą około w stanie 140-150 pacjentów przejąć, niestety nie będzie mieli badania dostępu osoby, które zapisane są w tym obszarze. To brutalne, ale prawdziwe. Nie mamy obowiązku.
Bardzo dobrze.
No, nie będzie nie tak zadowolony, bo on pani broni zapisane, ale on ma zdrowe serce.
On ma serce zdrowe jak
żołnierz. To się nie przebadasz. No trudno, proszę Państwa, bo też trzeba wspierać. Oni się starają, lekarz uważam, że jest dobry naprawdę i do ludzi i tak dalej i też mu trzeba pomóc. Kontraktu tutaj nie ma, nie wiadomo jakiego, ciągle narzekaliśmy na tę opiekę lekarską, bo mieliśmy 2-3 razy w tygodniu, po 2-3 godziny, tutaj jednak mam codziennie. Ja to też doceniam, a więc też w jakiś sposób musi być jakaś motywacja do działania. Proszę Państwa, co jeszcze w kwestiach naszych kontroli, bo oczywiście, tak jak powiedziała Pani Skarbnik, kontrolę przeprowadziliśmy i opracowywanie wyników kontroli trwamy, bo teraz intensyfikujemy, bo tak się składało, że Panu Wierzbickiemu urodziło się dziecko, miesiąc na urlopach była Pani Rekina, bo w ogóle nie korzystali w tamtym roku, ani w tym roku. Pozbierane mamy to wszystko już przygotowane i proszę Państwa, efekt jest taki. Na pewno zdecydowana większość mieszkańców w jakiś sposób organom podatkowym, jakim jest dużą gminy, się podporządkowała, ale też można powiedzieć część, tak pół na pół, zupełnie zignorowała te kontrole, czy te nasze wskazówki, czy uwagi. Do wielu nawet tutaj Pani Regina wystosowała pisma czy informacje wzywając do zmian deklaracji podatkowej, no bo też Pani Regina mówi, że musimy podjąć kroki zmierzające czy pozwalające ludziom naprawienie czy zadeklarowanie się dobrowolnego, bo jak nie wykorzystamy wszystkich możliwych procedur, to też nam powie prokurator czy sąd, że mieliśmy jeszcze inne narzędzia, którymi mogliśmy postępować, no ale jest też oporna jakaś grupa i część mieszkańców, która zupełnie to ignoruje, bo są to, proszę Państwa, duże pensjonaty, które mają masę, połowę czy więcej powierzchni niepodeklarowanej do działalności, po roku czy 2 lata nie płacą ani złotówki opłaty klimatycznej. Są to typowo turystyczne obiekty, no i też na takie sytuacje nie możemy przyzwalać. W tym przypadku będziemy występować do Urzędu Skarbowego, ukarania z kodeksu karno-skarbowego. Nie będą to dla nas pieniądze, ale każdy, kto trafi, proszę Państwa, z zaległościami o takie ukaranie, może być pewien. Proszę to Panu Sołtysom i Radnym powiedzieć, że kontrola z Urzędu Skarbowego nie będzie tylko na wypisaniu kwitu 2 czy 3 tysięcy kary, tylko będzie kontrola całej działalności. A urząd kontroluje 5 lat wstecz i proszę Państwa, chyba żadnej kontroli nie ma, żeby nie miała jakichś uwag czy nieprawidłowości. A więc tutaj wydaje mi się, że no, opornych jakichś podatników trzeba potraktować rygorystycznie i w taki sposób brutalny. Tam, gdzie proszę Państwa, nie są pozgłaszane budynki, czy ktoś ma no, naprawdę duże powierzchnie, a zgłoszone ma kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów, my wystąpimy do Urzędu Nadzoru Budowlanego i Urzędu Powiatowego, ponieważ my zebraliśmy już wszystką dokumentację, właśnie kto posiada pozwolenia na budowę, kto po prostu zakończył te budowy. Takie informacje już mamy, ale my, proszę Państwa, nie wydajemy pozwoleń na budowę. My na przykład nie wiemy, czy pan Ksiński ma budynek o powierzchni na przykład 170 metrów czy 240, bo możemy też po prostu wystawić deklarację podatkową bez zgody podatnika i też takie będziemy wystawiać tylko na podstawie podjętej informacji dotyczącej powierzchni budynku. Pani Legna zawsze też stawia jakby drugą stronę, bo twierdzi, że każdy z podatników ma się prawo odwołać, wszyscy się odwołają do regionalnej izby obrachunkowej ze względu na to, że te funkcje budynków są często łączone. Jest funkcja mieszkalna, jest na przykład funkcja pod działalność gospodarczą. Niemniej jednak, mówię Pani Regino, trudno, to będziemy się z tymi, z tym naszym SKO naciągać, ale przynajmniej w jakiejś części zmobilizujemy osoby do tego, żeby poregulowały kwestie podatkowe. Są osoby, które, proszę Państwa, płacą podatek do 5 lat, zgłaszają się dobrowolnie, przysyłają pisma. Są osoby, które, proszę Państwa, rozpoczęły budowę w 2004 roku i teraz do nas przychodzą protokoły, decyzje dotyczące zakończenia tej budowy, czyli na przykład gdzieś tam po 11 latach ktoś zakończył budowę jakichś domów, czy jakichś, proszę Państwa, domów, a wiemy, że te domy już parę dobrych lat funkcjonują. Prace mamy co niemiara i pewnie by jeszcze nam przydała się jakaś osoba, ale mam nadzieję, że poradzimy sobie. Ja mam wrażenie, nie mówię, żeby zatrudniać, ale będziemy musieli tu zmobilizować jeszcze jakieś siły, pewnie będziemy prosić jeszcze dziewczyny z księgowości, bo sama Pani Regina to się zapracuje, dlatego że pisanie tych decyzji, wystawianie tych deklaracji to też jest i pracochłonne bardzo trzeba być na tym skupionym. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o opłatę klimatyczną, to jeszcze po prostu raz wyślemy upomnienia, bo nie będziemy się też kosztować po 8 zł na upomnienia na ludziach, które nie robi żadnego wrażenia, więc na pewno kilkadziesiąt osób z gminy, również nie wiem, z Państwa radnych może nie, ale z przyjaciół czy ze znajomych na pewno oddamy pod egzekucję Urzędu Skarbowego, bo nie może tak być, że jedni się stosują do prawa i w tym roku naprawdę był taki, że już w sierpniu przekroczyliśmy planowany dochód z opłaty klimatycznej. I ludzie się ogarnęli, pozbierali, fajnie płacą, na pewno jeszcze do końca grudnia jakieś wpływy będą. Są osoby, które nie płacą i to nie jest, proszę Państwa, tak, że my się na kogoś upieramy, tylko jeżeli przeszliśmy po kontroli, a nie byliśmy na przykład gdzieś tam u kogoś, bo nie było, ale powiem nam, ja tu byliśmy w zeszłym roku, to dzisiaj sobie robimy, to zaraz nas zawiadamiamy sąsiedzi telefonicznie, a o Panu Wójtku, u niego stoi 7 czy 8 samochodów, a wyście nie byli na kontroli, czy płaci opłatę klimatyczną. Faktycznie ja patrzę 0 zł i w tym roku, i w tamtym roku. No więc to jest też trochę taka mobilizacja społeczna, ale dobrze, bo tam jest solidarność być powinien, bo to nie jest, proszę Państwa, jakieś dobrodoszenie, tylko to jest wspieranie nas tutaj w naszych staraniach i działaniach, żeby te dochody gminy bardziej, że tak powiem, egzekwować i tak jak mówił Pan Łukaciewski, że niepodniesienie stawki podatku jest dowodem tego, że nie można dobijać czy dociążać tych podatników, którzy płacą i są uczciwi, tylko należy wyłowić tych, którzy nie płacą i którzy się po prostu uchylają od jakichkolwiek obowiązków. Jeżeli, proszę Państwa, chodzi o zaległości, to mamy problem w gospodarce komunalnej, ponieważ zaległy zawody i ścieki monitorowano u dziewczyny na koniec września naszych kochanych mieszkańców wynosiła ponad 100 tysięcy złotych. A więc ludzie sobie jakoś tak w ogóle podchodzą troszkę z kpiną i żartem. Też wyślemy jeszcze upomnienia, też proszę Państwa, będziemy wszczynać wszystkie egzekucje komornicze. Szkoda nam tych ludzi, bo ja potem widzę, jakie przychodzą koszty, bo my te nakazy komornicze dostajemy, czy zajęcie wynagrodzenia, czy ja nawet też nie mam wynagrodzenia, to proszę Państwa, mam już parę przypadków w gminie, tam nie wygląda kilka działek budynków zajętych przez komornika. Także to nie jest tak, że o ktoś powie, nic nie będę płacił i co mi gmina zrobi, bo ja nie mam dochodów. Co chwila jest jakieś wystąpienie komornicze, proszę podać tego i tego właściciela nieruchomości czy działki i ludzie mają jakieś takie zaległości nawet z tych durnych parapanków, 3-4 tysiące i zajmują więc proszę Państwa, ta komorna o nieruchomości i będą mieli wierzytelności w egzekucji. Nie chcę wydawać, bo często jest tak, że te koszty komornicze są bardzo wysokie, bo odsetki, procedury, ja tutaj widzę, to czasami, proszę Państwa, ktoś ma 2000 jakieś tam zaległości, a 1600 czy 1800 ma kosztów egzekucyjnych. No więc to naprawdę jest takie dobicie, że tak powiem, leżącego, bo ja ciągle wierzę w to, że nie płacą ci, którzy nie mają pieniędzy, ale są też osoby, proszę Państwa, które sobie jakoś tak uważają, że mają pieniądze, inwestują, budują, a dobrowolnie, a one głównie się kredytują, no bo co mu gmina zrobi, no bo może tam zapłacie, jak ja to napiszę, żeby mu umorzyć. A więc nie uważamy, proszę Państwa, bo ja rozumiem, że ktoś jest w jakiejś ciężkiej sytuacji finansowej, ale u nas ciężkiej sytuacji finansowej na dzień dzisiejszy to jest może 2 czy 3% naprawdę, ktoś jest biedny, samotny, chory, a trudno, żebyśmy umarzali ludziom, którzy prowadzą pokoju, przyjmują gości, bo im się nie chce zapłacić za wodę czy za prąd, czy oni sobie budują następny domek. No nie może być taki stan rzeczy, zresztą z rozmowy tutaj z jednym panem sołtysem, czy z drugim panem sołtysem też właśnie takie, z takimi spostrzeżeniami, uwagami podzieliliśmy się ze względu na to, że nie chcą nawet osobistów płacić podatku, a działalność gospodarczą, no nie działalność, no pokoje, czarną turystykę mają i kłamią, że oni zapłacą to gminy, a gminy
też,
no przelewem, bo 2-3 lata mają niepłacone. Był też problem tutaj z cmentarzem. Zgłaszamy, myśmy z panem sołtysem podjęli działania, czy już pan
ustalił?
Tak, proszę bardzo.
Tak. Czyli wczoraj, bardzo przedwczoraj byłem w Lesku, odmówiłem tego oszusta.
Bardzo dobrze.
Byłem w Choćwi. Będą piwniczki, można powiedzieć, o 1000 zł tańsze, bo on wziął gdzieś za tą piwniczkę, miał wziąć z panią, żeśmy rozmawiali, miał wziąć 2000, a wyciągnął od kobiety 2500. Mówi się na podczep, na kropka, czy jakoś, ale za 500 i też tak samo, czyli za 1500 będzie, przyjadą i mam tutaj ich właśnie całe te
to nie zrobią, serdecznie, bo to...
No, na razie z tego, że już go odmówił i...
Bardzo dobrze.
I niech sobie pracuje, że sobie chce, niech się naciąga ludzi, a tu
nie... Nie, no to była nieprawdopodobna, jest tak.
Ja nawet... Pan wiceprzewodniczący będzie bardzo zadowolony, bo ma na cmentarz,
nie płacimy, my tylko prosimy, żeby to nie było. To nie jest potrzebne, tylko że na dzień dzisiejszy nawet nie ma grabarza, który wykopał. A te 1500 zł uważam, że jest to bardzo blisko i ta cena i naprawdę bardzo. Bo nawet jak sobie ktoś nie robi nagrobka, przykryje to i tak to inaczej wygląda niż tak do ziemi. Natomiast no, pan się tutaj okazał wysoce, ja się tym zainteresowałam, to mam pani sekretarz mówiła, czy ty mi mówiłeś, że jak pana rodzika pochowali, ale no Jezus Maria, skąd taki kwotę, myśmy się zupełnie na inne ceny umawiali. No ale to nie może tak być, żeśmy problem rozwiązali. Występowali też Państwo rani o decyzje związane z... Myśmy wstąpili o decyzję, bo ponosili Państwo problem, żeby wyciąć te drzewa na cmentarzu. Myśmy wystąpili o wszystkie, ale na razie dostaliśmy na 4, ponieważ powiedział nam powiatowy leśnik, że no nie można tak od razu wydać na wszystkie drzewa, bo to ustawa zakazuje, że bardziej, że no one nie tyle są chore, ile po prostu no jakby mają taką niszczącą, oddziaływującą funkcję, bo sypią się liście i te korzenie i konary, które uderzają na środki, ale na 4 dostaliśmy do 30 marca, natomiast jak usuniemy tamte, to na pozostałe 4 dostaniemy z października. Ja nawet nie awanturzyłam się specjalnie, dlatego że specjalistyczne księgi są, przepraszam, są drogie, tam musimy brać jakąś świetną wysokościową i na pewno takie jedno, że no to kilkaset złotych, jak mniej więcej. Zobaczymy. Proszę. Ale odwodnienie w jakiej formie?
Że woda tam nie zaciekała na cmentarz, tylko żeby była przeprowadzona jakimś okiem.
No tak samo.
Ale to jest
proszę.
zawsze było tam zasypane.
Trzeba wybrać ruch. O, proszę Państwa.
Nie, że lepszy oznawca, bo cmentarz jest tam.
To przeprawie roku nie jest problemem akurat. Ja myślałam, że Państwo to jakoś też rzeczą odwodnienia.
Nie, nie, tam jest podobno.
To jest niemożliwe, dlatego że odprowadzanie takich wód z cmentarza to jest niemożliwe. No dobrze, nie wiem, czy do oczyszczalni to
tak. Ale tam chodzi o to wyrów przed cmentarzem.
Ale Pani mówi, tam trzeba objechać, bo tam ktoś zasypał.
Pokażę, gdzie trzeba, bo
wychodzę sobie
z tym odwodnieniem cmentarza, też wcześniej tam pracował.
To ja tam pisałem
to wszystko. Ale musisz pokazać Panu Grzyśkowi, gdzie on ma wykopać. No, bo ja nie wiem, ja to mam zrobione, Ty wiesz, który wskażesz.
Dziękuję Pani Wójt za odpowiedzi. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? O, proszę bardzo.
Jeszcze chciałem zapytać, że
sobie... Dziękuję Panu. Nie, proszę.
Informacje na temat tej inwestycji, która jest zrobiona właśnie tych światłowodów. Kiedy to jest jakiś czas, kiedy to się skończy i co na tym korzysta?
Tak szczerze mówiąc, inwestycja powinna się chyba skończyć w tym roku. Ja nie wiem, też nie znam szczegółów sprawy, ale z tych informacji, które do mnie dotarły, to chyba w trakcie realizacji wystąpiły jakieś problemy pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą, że może też się zmieniła firma i na pewno miały być do tego roku zakończone. Widząc ich za angażowanie w pracy, nie bardzo wydaje mi się, że oni to w tym roku skończą. Pozostały jeszcze, widzę takiego szczególne odcinki, tam ta pierwsza firma powybierała sobie jakieś elementy. Natomiast widzę, że zostały takie kłopotliwe trasy, gdzieś tam jakieś skarby, brzegi, mostki, widzę, że się tam przewiercają. Ale inwestycja jest, proszę Państwa, realizowana przez Urząd Marszałkowski, który z tego Polska Wydziałem Polska Wschodnia Cyfryzacja. Mam nadzieję, że będzie dokończona. Natomiast doprowadzenie studiów do gminy Cisna nie jest jeszcze, proszę Państwa, cudownym rozwiązaniem, bo cały czas się teraz rozglądamy za operatorami i rozmawiamy, kto ewentualnie wystartowałby do przetargu i rozprowadziłby sieć wewnątrz gminy, prawda, bo to trzeba to rozprowadzać. I wszystkie trzy firmy, z którymi żeśmy rozmawiali, nie są zainteresowane, dlatego że mimo, że to jest bardzo duże dofinansowanie, to leży 90-95%, ale twierdzą, że wykorzystanie internetu jest tutaj później no, tak małe, a koszty realizacji właśnie tych inwestycji po poszczególnych domach i tak dalej są kłopotliwe. Rozważają też, proszę Państwa, interesowano. Myślę, że jak będą pieniądze, to i firma jakaś się na to zdecyduje, czy po prostu nie, bo nawet przeprowadzenie tego światłowodu do Betliny to jest najmniejszy problem, tylko później po odprowadzanie do tych różnych punktów. Nie w każdej wiosce właśnie, żeby nie była taka studnia, jednak później, żeby był ten internet rozsyłany taką światłowodową, radiową, bo żeby to było przyłącze do każdego domu, tak jak jest w miastach, to nie. Po moich rozmowach bynajmniej z wykonawcami to widzę, że za bardzo entuzjazmu nie ma, mimo że ponoć są przeznaczone środki, program ten zakłada, że każde miejsce w Polsce ma mieć internet, ale każde to nie znaczy, że każdy dom, prawda, bo w Cisnej, czy w Etynie, czy w Kalnicy, ale nie musi być, nie wiem, gdzieś tam na podchodzie, czy na jakieś inne.
Ja nie mówię dużo o Majdanie,
mieście.
Nie, przykład na Majdanie. Wy na Majdanie macie lepszą sytuację niż Betlina, bo wy będziecie z młodszymi studią przy szkole odkonańczym.
Ale Majdanu nie ma.
Majdanu nie ma, ale przecież przed was, zresztą sami Państwo widzieli nie tylko panicie, bo też nie wiem, czy zauważyli radni Ścisły, że mają z kablowane tutaj okolice szkoły. Że wszystkie słupy szkoły usunięte i kabel ziemny. Obiecał dyrektor, że będą dalsze inwestycje, już pomijając, że ma to walor estetyczny, ale przede wszystkim to jest też bezpieczeństwo dostarczania energii na te sieci, na powietrze. U nas przy wiatrach często szwankowało.
Pan byłby zadowolony, tak?
Proszę?
Pan byłby zadowolony.
No, muszę się go zapytać. Nie widziałam się z nim to takie, że słup nie wie, czy nie są
nie
zdjęty?
Nie, wszystko.
Jeśli poprowadzą pół kilometra do sieci, mamy 1000 odbiorców, a u nas 1700 jest na całą gminę.
Proszę?
mówię, mieście prowadzą pół kilometra takiej sieci, mają 1000 odbiorców, a to jest 1700 na całą gminę.
Tak. No, mieście pół kilometra, mają 1000 odbiorców, bo to są wasze trzy domy.
Ale tu będzie szybkie. Tylko...
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Nie ma.
Nie ma żadnych pytań. Tu dostałem takie polecenie z Urzędu Skarbowego z Leska dotyczące radnych, naszej Wysokiej Rady. Przeanalizowanie w trybie czynności sprawdzających przesyłanych do Urzędu Skarbowego w Lesku oświadczeń majątkowych stwierdzono następujące nieprawidłowości. Oczywiście nie będę czytał, bo tutaj jest na koniec jest napisane, że tajemnica skarbowa, ale przeczytałem nazwiska. Pan Karnas, pan Bogusz, tutaj Bogusz i Kamińska, proszę sekretariat, żeby zawiadomić ich, żeby oni uzupełnili, bo to są
ostatniej
kadencji. Pan Łuczko, radny Sabura, Bajorek, Gucwa, Markuszewska, Sabura, Karnas, tutaj są wyszczególnione za co i tak dalej. Znowu pan Gucwa, pani Baranowska i tutaj, jeśli chodzi tak samo o panią sekretarkę, tutaj zobowiązać pani Grażyna Szczepańska, Jadwiga Lajt i Iżyńska. I proszę się zgłosić do sekretariatu, dostaniecie ksero tego i będziecie wiedzieć dokładnie, co macie w jakiej rubryce zmienić. To nie są jakieś duże, ale jest wszystko opisane tak, jak trzeba zmienić i trzeba to uzupełnić. Bardzo proszę do końca roku to zrobić. Chyba też, że na początku następnego roku będziemy następną deklarację, ale niestety musimy to uzupełnić jak do końca tego roku, prawda?
Ja pan przewodniczący rozmawiałam, więc albo telefonicznie, albo można nawet co niektórzy radni, jak to mają jakieś większe marki, to do Urzędu Skarbowego proszę wystąpić się wstawić do tego powodu. Bo można w mniejszych kwestiach, można to wynajmniej w dwojaki sposób, proszę Państwa, naprawić to oświadczenie. Albo złożyć korektę oświadczenia, albo napisać wyjaśnienie. Jeżeli to nie są to jakieś tam takie zmiany istotne, wtedy wyjaśnienie po prostu przedstawić właściwe dane, czy właściwie. A no jeżeli ktoś nie pracował, no to musi się w Urzędzie Skarbowym skontaktować. I często, proszę Państwa, pomyli się przychód z dochodem. Ja na przykład też miałam do poprawienia, co mi się do tej pory nigdy nie zdarzyło, ale w tym roku też poprawiałam, bo w jakiś sposób z tego na początku kadencji wszędzie sobie, proszę Państwa, dałam przychód dla niego.
Pani Burmistrz, nie wiem, co mi przyszło. Nieświadomy tego, co wypisuję, ja wypisałem mnóstwo wzór, bez panu mnie do Rzeszowa. Siedziałem tam prawie że 3,5 godziny u pana. I też dostałem tutaj, nie wiem, bo tak właśnie ostatnio co przeczytałem. Jedno pismo, że wszystko się zgadza, ale tego samego dnia pismo, że mam do poprawki w trzech punktach. I ten pan sam pisywał wszystko, nie pytał i tak dalej. Jeszcze dzwoniliśmy, sprawdzaliśmy różne rzeczy. I jeszcze jest pomylone, no to jak ten już, który to sprawdza, jeszcze źle to napisał, jakby to też jest. To nie jest jakiś przestępstwo, tylko proszę to uzupełnić. Jest polecenie, że przewodniczący rady ma zmobilizować wszystkich radnych.
Powinni poprawić, ale też naczelnik z urzędu mówił, że nie ma konsekwencji wobec osób, które nie są radnymi, bo radny, który jest radnym czynnym, jeżeli nie złoży korekty bądź wyjaśnienia do swojego oświadczenia majątkowego, to naczelnik Urzędu Skarbowego występuje o zawieszenie biegu. W przypadku uporczywego i wielokrotnego niewłaściwego oświadczenia majątkowego występuje naczelnik do wojewody, który nie ma prawa.
No tutaj pan Bucman najwięcej. Czy są jeszcze jakieś pytania w jakiej sprawy? Dziękuję bardzo. Zamykam w dzisiejszym 9. sesję Rady Gminy Cisna. Dziękuję bardzo wszystkim.